Witajcie w 150. odcinku DualShock Podcast. Jak to mówię, to mi się trochę nie chce wierzyć, że to już aż 150 odcinków. Niemniej udało się, doszliśmy już do tego momentu i zbliżamy się powoli do 200. Dziś witają się z wami Bizon
i Blady.
I mamy 20 sierpnia, dzisiaj zaczyna się Gamescom. I tak się akurat składa, że jutro, kiedy ten podcast wyjdzie, to niestety nie będziemy wam mogli przekazać w nim treści, które dopiero co się pojawią, więc taki pełnoprawny odcinek o Gamescomie pewnie wyjdzie dopiero za tydzień. A dzisiejsze tematy to... Pierwszy temat, Volume, czyli nowa gra od twórcy Tomasa, która wygląda kompletnie inaczej niż moglibyśmy się spodziewać. Następnie Dying Light i całe 12 minut gameplayu. A ostatni temat niezwiązany z Gamescomem to Company of Heroes 2, które podoba się Blademu. A na sam koniec podcastu mimo wszystko powiemy o tym, jakie mamy chociaż oczekiwania odnośnie tego Gamescomu, chociaż kiedy będziecie tego słuchać, to zapewne już się dowiecie, czy coś z tego się spełniło, czy nie. Także zapraszamy do słuchania.
Bizon.
To ja jestem.
Volume. Zawsze sprawdzony sposób wprowadzania w tematy. Widzieliśmy filmik, który miał nas prowadzić ten świat, zupełnie nowy świat, który tworzy pan Bichel, twórca Thomas Was Alone. Świat zupełnie inny i zupełnie spodziewany. Świat, który jak ja zobaczyłem, to totalnie zostałem odrzucony od projektu, bo nie rozumiem, o co mu chodzi. Ale dotarliśmy do paru wywiadów, z nim paru informacji. Jakby przedstaw, jak to teraz tak naprawdę wygląda.
No, nie spodziewalibyśmy się tego typu gry od kogoś, kto poprzednio stworzył grę o bloczkach, kwadratach, prostokątach, ale okazuje się, że Volume, czyli najnowsza gra od Majka, to jest gra skradankowa w bardzo staroszkolnym stylu, bardzo pierwszo Metal Gear Solidowym. I to jest dość dziwne, bo on mówi w wywiadzie o tym, że planował tą grę od dawna, odkąd chyba miał 15 lat i to było takie jego wielkie marzenie, ale kiedy się na to patrzy takim okiem zwyczajnego takiego człowieka, który wiesz, gra w dzisiejsze nowe gry, to można odnieść wrażenie, że to jest taka stara gra, taka bardzo wręcz, mimo że wygląda graficznie na nowo, to model rozgrywki jest bardzo retro. I cały czas zastanawiałem się, co o tym myśleć tak naprawdę. Bo z jednej strony mi się podoba to, że to jest okropnie Metal Gearowe, wręcz wiesz, to wali tymi misjami VR prosto w ciebie.
Ale to jest aż tak silne właśnie, że kiedy ja to zobaczyłem, to pomyślałem, czemu miałbym po prostu nie odpalić trybu VR w którymś z Metal Gearów, bo myślałem, że on nie ma na to jakby pomysłu poza ten schemat w stylu robię skradankę, tylko że w świecie VR, bo robię grę sam i nie mam ekipy, która mi będzie robiła tekstury.
Ale wiesz, ja jak na to patrzę, to myślę, że pod tym jest coś jeszcze ukryte, bo pytanie, które jawi się od razu, kiedy myślimy o grze tego twórcy, to jest, co będzie z fabułą, co będzie z postaciami. Więc już wiadomo, że fabuła tam rzeczywiście będzie, więc nie mamy się o co martwić chyba. I tym razem nie będzie ogólnego narratora do historii, tylko postaci będą miały nawet chyba dialogi. Więc wydaje mi się, że historia tam będzie i będzie chyba trzymała poziom, bo ja nie skończyłem Thomas Was Alone, wiem, że ty kończyłeś i byłeś zachwycony, więc chociażby dla tego elementu historii, poznawania tej historii postaci, zapewne będzie warto w to zagrać. Ale kiedy ja oglądałem gameplay, bo nawet jest dostępny już filmik, gdzie twórca pokazuje, jak działa edytor poziomów i tak dalej. Kiedy ja na to patrzę i przypominam sobie wszystkie swoje podejścia do misji VR w starych Metal Gearach, bo nie wiem, czy wiesz, ale udało mi się po chyba 3 latach męczenia PC-towej wersji Metal Geara ukończyć 100% misji VR.
Nie.
I to naprawdę dwie ostatnie misje zostały mi w... I to nawet pamiętam, że tam był chyba tryb Variety i ostatnie misje z Variety to było coś takiego, że musiałeś przez cały poziom swoimi krokami na śniegu przeprowadzić strażnika przez taki tor, ale do tego momentu, żeby cię nie zauważył. Więc po 3 latach udało mi się ukończyć 100% i teraz zastanawiam się, czy mam chęć grać w coś takiego nadal.
Znaczy, on to jakby wprowadza parę tych twistów, tak? Bo jakby lekko wskazuje na to, że będzie może modyfikować jakoś te realia tego świata, bo będziemy mieli jakąś broń na ręce, ale ona nie służy do zabijania, bo nikogo nie możemy zabić w tej grze. więc będzie można pewnie w jakiś sposób manipulować tą rzeczywistością. No, poniekąd środowisko VR, jeżeli już robisz, no to chociaż wykorzysta, więc tyle dobrego. Właśnie, że sobie zdał z tego sprawę. No i właśnie na pewno będzie zmieniało gameplay to, że no nie możemy nikogo zabić, ani nawet ogłuszyć na więcej, tak? Na jakiś dłuższy czas, ponieważ on
znaczy,
tam mówi,
ogłuszyć,
że można tam
na chwilkę.
Na chwilkę, tak? 3-4 sekundy, żeby tam móc w razie czego uciec, zrobić jakąś tam taktykę, ale nie po to, że będziemy mogli sobie chodzić i eliminować wszystkich. On nam się odnosi do tego, jak wyglądają dzisiaj skradanki. I nie wiem, czy do końca w ogóle funkcjonuje teraz termin skradanki, bo nawet jak spojrzymy na Splinter Cella, który ma ten tryb goist, tak, gdzie sobie całkiem gościmy, to nie możemy zawsze tego robić, a tutaj jest to niemal wymagane, tak? Biegniesz, jesteś szybki, rozglądasz się, planujesz. No i też ta kamera z góry sprawia, że właśnie mamy takie... to są bardziej takie szybkie szachy niż skradanie, ta gra.
Ale wiesz, bo... Dzisiejsze gry przeszły raczej na model, że skradanie jest czymś opcjonalnym. To jest coś, co możesz zrobić, ale niekoniecznie musisz, bo wiadomo, że skradanie powinno być zawsze utrudnione, tak? Do tego stopnia, że ty później czujesz się nagrodzony za to, że przeskradałeś się obok tych wrogów zamiast ich zabijać, dlatego to ma być trudniejsze, ale wiesz... Dzisiaj w ogóle zatraciło się pojęcie jako takie skradanki, bo nawet dzisiaj rano oglądałem zestawienie 5 najlepszych serii skradanek na Game Trailers. I wyobraź sobie, że do serii skradankowych gier została zaliczona seria Arkham Batmana. Więc tak.
Znaczy, oczywiście tak. Element skradankowy był tam ważny, ale...
Ale wiesz, zaliczać to jako do serii gier skradankowych, nie umieszczając tam nawet chyba Tenchu na tej liście i wykluczając ogólnie z listy Mark of the Ninja, bo to jest na razie tylko jedna gra, a nie cała seria, oni oceniają serię skradanek. No, dlatego mówię, pojęcie skradanki się zaciera i tutaj mamy tą skradankę, w której nie siedzimy w cieniu, nie musimy chować się w jakiś, chociaż możemy chować się w skrytkach, ale przede wszystkim właśnie tak jak to podstawowe skradanie z pierwszego Metal Gear Solid, czyli unikanie wzroku naszych wrogów i nawet widzisz, nie jest nam potrzebny do tego radar, bo tutaj twórca poszedł na taką łatwiznę, że nawet mamy pokazane prosto na grze, na interfejsie wręcz wyświetlone, co oni widzą, dokąd sięga
ich wzrok. Znaczy, ja nie nazwę pójściem na łatwiznę, co pójście graczowi na rękę, tak?
Że tak, tak.
Stał taki płynny system, w którym możemy wiedzieć, kiedy on nas widzi. To jest tak jakby, nie wiem, w komandosach wszyscy Niemcy mieli zawsze włączone te podświetlenie, tak?
Tylko pomyślmy, ile teraz możemy mieć możliwości ciekawych poziomów w takim środowisku, bo to się udało przy Metal Gearze trochę z tego względu, że tam było dużo misji, które polegały na tym, że na przykład miałeś Nikitę i musiałeś tą Nikitą kierować w jakieś tam miejsca, bo Metal Gear dawał ci masę gadżetów. Tutaj gadżetów jest mniej, mamy właśnie ten ogłuszacz i mamy zaprezentowany jeszcze gadżet, który wysyłamy, żeby stworzyć gdzieś tam dźwięk, który wiesz, nawet się rykoszetuje od ścian i ściąga tam wrogów w to miejsce, bo słyszą, że coś tam się odbija. Więc nie ma tu zbyt dużo gadżetów i zastanawiam się, jakie są tak naprawdę możliwości i czy te poziomy tworzone przez fanów później będą ciekawe do grania po prostu. Bo wiesz, to jest zawsze to, że tworząc taką grę i dając edytor, myślisz sobie, no to teraz będzie kupa wspaniałych poziomów od społeczności, a później okazuje się, że ściągasz te poziomy i... są podobne do tych, które zrobili twórcy, albo są gorsze od tych, które zrobili twórcy, bo przecież oni...
Ja bym raczej nie stawiał pod znakiem zapytania, czy ludzie będą dość kreatywni, bo im możesz dać cokolwiek i później się dziwić, co z tego powstaje. Kerbale. Także wyobraźnia ludzka nie zna granic. Pytanie, czy ludziom się będzie chciało, bo na przykład z tego, co czytałem, mnie przeraziło, to jak on mówi, że o, będzie na przykład Objective, zbierz ileś tam świecących kryształków. Naprawdę? Mhm. Świecące kryształki mam zbierać? To jest okej, okay, fajnie, ale czemu kryształki mam zbierać, kiedy chcę się skradać, mam być szybki. Przecież o to powinno chodzić, tak? Nie biegam w jednym miejscu szukając kryształków, tylko muszę się przedostać przez teren wroga, pozostając niezauważonym.
Znaczy wiesz, to musisz zebrać chyba połowę z kryształków, które są na planszy, żeby dojść do wyjścia, a jeżeli chcesz, to możesz pozbierać wszystkie dla większego wyniku, czy coś takiego. Aha. Ale ja ciągle się zastanawiam, bo nie wiem, czy ty to dobrze widziałeś na tym trailerze, bo ja później oglądałem jeszcze 10-minutowy pokaz tego, jak wygląda edytor, ale całe to środowisko VR jest stworzone w takim jakby dużym pokoju z kolumnami. I zastanawiam się, jak będzie pokierowana fabuła. Czy to rzeczywiście Antibus będzie tak, że to jest jakiś program szkoleniowy, czy jakiś, nie wiem, program szkoleniowy dla złodziei, czy coś takiego. Ale zastanawiam się, czy właśnie może nie chodzi o to, że oni teraz troszkę mydlą nam oczy tym trybem VR, a później w grze będzie moment, kiedy my z tego VR będziemy mogli wyjść i robić coś poza tym świecie gry naokoło ciebie.
Trzeba wziąć poprawkę na to, jaka ekipa to robi, a w tym przypadku koleś. Więc ja
znaczy ich jest teraz więcej.
Ja myślę, że to jest taki easy way out, to jest wykorzystanie, ograniczenia rozwijają, tak? Więc ja myślę, że w tym przypadku mieli ograniczenie, że słuchajcie, nie znamy rady wygenerować w pełni oświetlanego, super oteksturowanego świata, zróbmy świat VR-em. Myślę, że oni poszli w tę stronę. Chociaż oczywiście mile się zdziwi, jeżeli się okaże, że faktycznie będą sceny, które się rozgrywają poza tym światem, choćby, nie wiem, zakończenie, tak? Kiedy się wyrywasz z tego świata, coś w tym stylu.
Właśnie byłoby na to kontrast. Ale wiesz, indie deweloperzy mogą robić takie rzeczy, w sensie zmieniać coś w grze pod sam koniec. Ty jeszcze nie skończyłeś Little Inferno, rozumiem?
Nie.
No to jeszcze wszystko przed tobą. Mój brat ostatnio skończył w 3 godziny, więc mógłbyś to w końcu zrobić.
Nie, mam pamięci do tego. No.
Dobra, okej. Myślę, że tutaj zakończymy temat. Poczekamy na więcej informacji, które mają się pojawić jakoś w październiku bodaj. Mamy podobno dostać jakąś próbkę tych głosów, które będą w grze i może trochę fabuły zostanie
David
nam odkryte, więc...
Ter.
Słuchaj, skończyłeś jednego MGS-a, teraz bierzemy cię do nowego.
Gansu di Patriota.
Gansu obuza Patriota. Blady.
Bizon.
Zaczynamy temat nasz typowy dla siebie ostatnimi czasy sposób, więc pojawił się aż 12-minutowy gameplay z Dying Light. I teraz pamiętajmy, to jest tylko alfa.
Tak, wszystko się może zmienić.
I wiesz, to jest tak śmieszne, bo kiedyś oglądając alfa, ja pamiętam oglądając filmiki z wersji alfa God of War pierwszego, to tam były jakieś zastępcze tekstury, jakiś zielony płomień zamiast normalnego, w ogóle wrogowie, którzy jeszcze nie byli oteksturowani. Teraz patrząc na 12 minut z alfy Dying Light, ja nie potrafię powiedzieć, że to jest wersja alfa. Ja nie widzę, co oni mogą tam jeszcze zmienić. Nie wydaje mi się, że im się chciało robić 12-minutowy pokaz od tak, żeby pokazać. Wydaje mi się, że ta gra jest w takim stopniu ukończona i tak grywalna.
Taka już będzie, najprawdopodobniej.
I zapewne taka już będzie. I czy my mamy się doczepiać do tego, że taka ona jest? Bo z tego co wiem, bo już rozmawialiśmy przed podcastem, my się chcemy doczepić, w sensie doczepić, tylko do jednej rzeczy, która jakkolwiek nie jest fajna, to wydaje się lekko zgapiona z innej produkcji.
Myślisz?
Ale to może ty powiedz.
Ogólnie skojarzenie jest bardzo odległe i nikt, oglądając filmik z Dying Light, nie pomyśli, a nie przez sekundę, że free running, które swoją drogą genialne jest wprowadzenie free runningu, czy też parkurowania do gry o zombie. Każda klatka animacji, kiedy się poruszamy po tych dachach, skaczemy, wspinamy, to jest wszystko zerżnięte z Mirror's Edge. Do stopnia, w którym nawet kiedy biegniemy przed siebie sprintem, to też nasza postać tak bardzo pomału się rozgląda, więc bardziej strajfujemy na boki niż się rozglądamy. Nawet dłoń, która sięga do krawędzi, kiedy wisimy. Ja wiem, to jakbyś ty zrobił? Nie wiem, ale nie tak, żebym od razu stwierdził, patrząc na ten materiał, że to jest po prostu żywa kalka z Mirror's Edge. Jak już powiedziałem, to jest świetny pomysł, właśnie dodać nam tą mobilność, prędkość do świata zombie, tak? Bo to zazwyczaj było tak, aha, mam teraz przez sobą chmarę zombie, gdzie jest mój kałach? Albo w drugą stronę, masz przez sobą chmarę zombie i musisz jakoś tam się, nie wiem, po zakamarkach jakoś szukać drogi dookoła mapy, a tutaj nie, cała mapa jest do ciebie do dyspozycji. No i masz też narzędzie, żeby się po niej poruszać, narzędzia pod postacią stóp i nóg. I wszystko znaczy, wiesz, ale czemu to musi być aż taka bezczelna kalka?
Ale wiesz, ja też nie powiem, że ta kalka jest zła, bo gry mają to do siebie, że kopiują z jednej gry do kolejnej jakieś rozwiązania. Tutaj chodzi nam tylko o to, że animacje są po prostu identyczne. Ale zaimplementowanie tego w ten świat, tak jak ty już powiedziałeś, to jest bardzo dobry pomysł i to działa na tyle dobrze, że zastanawiam się, na ile to będzie uskryptowane, a na ile będziemy mieć możliwość rzeczywiście poruszania się po tym świecie tak, jak my uznajemy za stosowne. Niech to będzie taka wolność, jaką daje nam Assassin's Creed, jeżeli chodzi o poruszanie się, nie? Że jeżeli widzisz ten budynek, to wiesz, że musi być możliwość od której strony wspięcia się, złapania czegoś i tak dalej. Nie wiem, jak to będzie funkcjonować w całej grze i czy taki model na dłuższą metę się sprawdzi. Wiadomo, że tam będą też pojazdy, którymi będziemy mogli jeździć i tak dalej. Ale wiesz, zastanawiam się cały czas nad tym, że teraz będzie wychodzić sequel też Mirror's Edge. I nie wiem, czy ludzie nie będą po prostu porównywać obu gier i czy nie wyjdzie na to, że będą mówić, jeżeli na przykład Dying Light wyjdzie pierwsze, to będzie trochę na niekorzyść Mirror's Edge, znaczy, tak mi się wydaje. Myślę, chociaż gry będą inne, to taki wiesz, pozostaje coś takiego. Dying Light wyszło najpierw, nie? To był pierwszy Next Gen, który to robił.
Znaczy Next Gen, no dobra, my nazywamy Next Gen gry, które wychodzą na zarówno stare, jak i nowe systemy.
Ale Dying Light wyjdzie też na stare konsole? Tak. W sensie na PS3 i Xboxa 360?
On chyba na początku prezentacji powiedział, że for next generation and current generation platform.
Aha, no to na pewno nie będzie wyglądał tak jak na tej prezentacji.
No i na pewno nie będzie tyle zombie na ulicach, co swoją drogą stawia znak pod znakiem zapytania, a co z trudnością wtedy? Ale możliwe, że się przesłyszałem, tak? Więc nieważne. Dying Light ma jeszcze jedną rzecz. Oczywiście walkę melee. No bo to jest jakby powiedzmy już nierozłączna część, można powiedzieć jako serii, tak?
No, można to nazwać, że to jest seria, no bo...
Znaczy oni będą mówili, nie, to jest inny uniwersum, to jest inny świat, ale no proszę, no to jest Dead Rising.
Ale to jest.
To jest Dead Rising.
Znaczy Dead Island.
No mówię,
to jest. To jest duchowy spadkobierca Dead Island, widać to, dodaliśmy parkour, jest fajnie, ale poza tym widać, że to jest dokładnie ta gra. Mamy ten setting taki bardziej tropikalny jednak niż, wiesz, jakieś szare miasto, więc tutaj widać te podobieństwa, ale jakkolwiek patrzyłem na Dead Island, to nie była gra, w którą ja chciałem grać i teraz całkiem niedawno kupiłem ją w tym bundlu od Deep Silver, i włączyłem na chwilę, tak żeby tylko sprawdzić i jakoś to Dead Island mnie nie wciągnęło, wiesz?
Znaczy, bo to zależy od podejścia, czy grasz z kimś i czy podoba ci się takie grindowanie expa, tak? A właśnie, to mi też właśnie, ja lubię światy zombie, lubię świat, gdzie musisz przetrwać mając jakieś tam resztki, robisz elektryczną maczetę, tak? To ma swój klimat, fajnie. Ale bardzo mi przeszkadzało właśnie w Dead Island to, że mieliśmy te XP, że jakby gra wymuszała granie z kimś, a tutaj jednak mamy tą swobodę poruszania się, biegania, możemy unikać walki, możemy... Co chyba, nie wiem co mi się bardziej podobało tak naprawdę, skradanie, które jest uber nierealistyczne, ale mega klimatyczne, czy właśnie to bieganie po dachach, które jest kopią Mirror's Edge, ale bardzo udaną kopią Mirror's Edge i nie spodziewałem się, że mi się to będzie tak podobało, naprawdę.
Ale wiesz, niezależnie co powiemy o skradaniu się i tak dalej, to moment, kiedy rzeczywiście nastaje noc, sprawia, że zmienia się gameplay i to jest, wydaje mi się, całkiem rewolucyjne, jeżeli chodzi o tego typu gry, bo do tej pory te zombie, niezależnie od tego, jaka była pora dnia czy nocy, to jeżeli miałeś jednego czy dwa przeciw sobą, to zawsze mogłeś stawić nim czoła tam z maczetą czy kijem baseballowym i tak dalej. Tymczasem w Dying Light, jeżeli dobrze zrozumiałem, kiedy nastaje noc, to te zombie zmieniają się w takie jakby kolejne stadium bycia zombie na ten czas nocy i wtedy jesteś wręcz zmuszony przed nimi uciekać, bo specjalnie nie ma jak z nimi walczyć, bo są po prostu wtedy uberkoksami.
I zwróć uwagę, że to jest jedna z pierwszych prawdziwych nocy w grach od bardzo dawna. To jest noc czarna, po prostu mroczna, gęsta, przerażająca, gdzie jak włączasz latarkę, to naprawdę wszystko nagle ożywa wokół nas i widać ten silny kontrast.
I zastanawiam się, czy oni tego nie zdowngrade'ują ostatecznie, że jednak to będzie jaśniejsze, żeby wiesz, żeby było wyraźniejsze i żeby ludzie nie musieli latać z tymi latarkami.
O, włącz sobie najwyższy poziom trudności.
To byłby bardzo zły pomysł, bo wiadomo jak to działa na klimat w symulatorach, tak? Bo mamy gry, które mają taką noc i chyba Arma ma taką noc, jeżeli dobrze kojarzę.
No, DayZ też, ale nie ma osoby, która by tego nie oszukiwała włączając gamy większej nocą, więc...
I widzisz, tutaj też to będzie można oszukać, ale jeżeli ta noc taka zostanie, jeżeli będziemy rzeczywiście zmuszeni do tego, żeby dostosowywać swoje poczynania do pory dnia i nocy, bo widać jaki to ma ogromny wpływ na grę, chociażby z tego względu, że cały czas masz zegarek na ręce i musisz monitorować jak ta pora się zmienia. Zastanawiam się, czy to nie będzie jednak mimo wszystko uskryptowane w paru sekcjach, że będziesz musiał na przykład to rozegrać w nocy, a to rozegrać w dzień. I ta pora się nie przesunie, póki ty nie ukończysz jakiejś tam misji fabularnej. To by było trochę kijowe i nie pasowałoby mi. Z drugiej strony ta noc też tak bardzo szybko nastaje w tym świecie. Przed chwilą świeciło słońce, teraz nagle jest ciemność.
Nie wiemy, gdzie się rozgrywa akcja, ale parę razy się dziwiłem, jak w niektórych miejscach na świecie może zapaść szybko noc. Oczywiście nie tak szybko jak w grze, ale mimo wszystko... Jest coś takiego, że zaskoczyła ci ciemność, tak?
No kumam, ale wiesz, ja też nie uważam, że tego za minus, tylko mówię, że to tak troszkę śmiesznie wygląda, ale...
Wiem, że pojawił mi się pomysł na żarta, nie chciałem się wciąć wcześniej. A propos tej ciemności nocy, to jednak gra będzie korzystała z grania, jeżeli będziesz grał na tym, na Xboxie One, on powie, o, widzę, że zwiększyłeś jasność, Dave. I'm afraid I cannot let you do that.
Nie, on wtedy zablokuje ci dostęp do zyskiwania achievementów.
Albo ci po prostu zmniejszy jasność, tak? Tak jest lepiej.
Ale wiesz, ta gra też nie stawia specjalnie na nie wiadomo jaki realizm, bo raz, że to skakanie, wspinanie jest przekokrzone. Dwa, tam jest moment, kiedy nasza postać spadając uderza młotem o ziemię i robi falę uderzeniową.
Ale to jest fajne, no powiedz, że nie jest. Tak? Więc ja patrzę na to z przymrożonym okiem od momentu, kiedy on tylko zaczął skakać pomiędzy budynkami, tak? I po prostu rozumiem, w co oni celują, że to jest świat, w który... Może oni nieświadomie to robią, ale kurde, ostatnio mnie Techland zaskakuje. Najpierw z tym najnowszym Call of Juarez, który wyszedł, a teraz z tym, że oni znaleźli taki, moim zdaniem, przynajmniej po tym filmiku, idealny balans pomiędzy, to jest prawdziwy świat, mój Boże, nie dam rady, a po chwili, nie, czekaj, dam radę. Tak, mogę biegać, skakać, mam wszystkie możliwości. To nie jest tak, że jesteś wiecznie przekokszony, ale po prostu możesz, jak zaufasz w siebie, tak? Uwierzysz, że ci się uda, to wtedy gra ci daje możliwość robienia tych szalonych rzeczy. Jedyne, co mi się nie podobało, detekcja kolizji, ale to jest alfa, więc może to jeszcze naprawią, bo jednak...
To jest akurat coś, co można naprawić jeszcze.
Mam na myśli to właśnie, że kiedy machasz maczetą, to ja bym chciał, żeby było jakieś poczucie kontaktu, a nie, że mamy po prostu przesuwające się swing tuż przed twarzą, taki bzik toporka, a koleś, który jest 3 metry dalej, dostaje właśnie uderzenie w głowę. Albo kiedy nasza postać robi taki, w teorii, bardzo klimatyczny dropkick, kiedy z pełnego sprintu się rzuca obiema stopami w stronę zombiaka, no to ten zombiak zaczyna odlatywać, zanim on jeszcze zgiął kolana, tak? Bo myślę, że jeszcze powinni to poprawić, bo mi się to podoba, no. Co mogę powiedzieć innego? Znowu mnie Techland zaskoczył.
No i widzisz, właśnie ja patrząc na to zapominam, że w ogóle to robi Techland. Nie wiem, jakoś tak mam, że zapominam, że to jest w ogóle produkcja, no, polska, więc to jest coś, z czego my powinniśmy być dumni. Zastanawiam się, kiedy
Puszcza
to ostatecznie...
Puszcza Białowiecka DLC.
Zastanawiam się, kiedy to ostatecznie wyjdzie i czy mój komputer to pociągnie, bo tak jak patrząc na Dead Island, nigdy nie byłem zainteresowany...
Przecież jesteś już posiadaczem PlayStation 3.
Jeszcze nie, w sensie ono jest, ale ono się naprawia, aha, więc... Jeżeli się naprawi, to wtedy tak. Ale wiesz, wydaje mi się, że mój laptop to pociągnie w ładniejszej grafice niż PS3, także...
Tam są drzwi, użyj ich.
Dobra, bo zaczynamy troszkę krążyć. Koniec końców, morał jest taki, że Dying Light zapowiada się bardzo dobre, bardzo dobrze, wręcz powiedziałbym w swojej klasie genialnie i mamy... Wiesz, ja pomyślałem w pewnym momencie, że będę miał dość gier o zombie, że nie będę chciał już na to patrzeć, ale kiedy widzę grę, która jest wykonana w taki sposób, to ja ją rzeczywiście chcę, więc chwała grom o zombie, jeżeli będą robić rewolucyjne rzeczy i wprowadzać takie nowości jak Dying Light.
Kopiując patenty z gier sprzed...
Przy okazji. Ja bym bardzo chciał się teraz wypowiedzieć w tym temacie, ale nie potrafię. Bo ja ogólnie nie gram w strategię i przyznam się bez bicia, Company of Heroes widziałem kiedyś u kumpla i podobało mi się to, jak on w to grał, jak ja to oglądałem, ale nie widziałem dla siebie miejsca, żeby w to grać. Niemniej szanowałem tą grę za to, czym była, bo rzeczywiście rozwiązania, które w niej były, były bardzo dobre. I jest duża kontrowersja w internecie związana z Company of Heroes 2, które wyszło i z tego, co widziałem, to o ile prasa jeszcze ocenia to dobrze, o tyle ludzie się rzucili z takim szlamem na tę grę, wylali tyle kupy, za przeproszeniem, na to, że zdziwiłem się, kiedy Blady powiedział mi, że mu się ta gra podoba. Ale z drugiej strony chcę poznać, dlaczego mu się ta gra podoba, więc powiedz mi, Blady, dlaczego ludzie się denerwują na tą grę, a dlaczego według ciebie ona jest dobra?
Znaczy, muszę zbudować tło, jak zwykle, bo to też nie jest tak, że mi się, znaczy, chyba nigdy nie ma tak, że mi się coś zupełnie bezkrytycznie podoba, tak? Ale od początku. Company of Heroes ma niesamowicie ważne miejsce w moim sercu, bo pierwsza część to było coś naprawdę rewolucyjnego, gra, którą grywałem po prostu godzinami z moim znajomym, gra, w której znaliśmy wszystkie niuanse, wszystkie taktyki, no wszystkie, większość taktyk. Gra, która z każdą kolejną aktualizacją się coraz bardziej psuła, ponieważ no, ludzie zaczęli podchodzić do tego bardzo, nazwijmy, brakuje słowa po polsku, competitive.
Rywalizacyjnie.
Strasznie, nazwijmy właśnie tak, strasznie rywalizacyjnie, do stopnia, w którym to już się stało naprawdę niezdrowe i my po sobie widzieliśmy, jak zaczęliśmy w to grać. Bo w pewnym momencie jakby to idea Company of Heroes się rozmyła, bo dla mnie Company of Heroes nigdy nie miało być grą realistyczną. To była ta gra, gdzie ten jeden piechociarz strzelił z bazuki, która krytykiem trafiła snajperowi w tors i ty później oglądasz sobie powtórkę i machasz kamerą dookoła i patrz, jak ten snajper się rozpada na kawałki, tak? To jest ta gra, gdzie tworzysz armię Shermanów, które później walczą z jedną panterą, po prostu się wbijają w nią, bo tej walki są na odległość 3 metrów w tej grze. I po prostu patrzysz, kto szybciej komu zbije pasek. I z czasem właśnie ta filmowość i też taka głupkowatość tych niektórych rozwiązań ustąpiła miejsce temu, kto zadaje więcej obrażeń, ta jednostka jest za droga, ta się za szybko robi, to jest overpowered, to jest... Jakby z czasem to się zaczęło rozmywać, jakby zniknęła ta przyjemność z grania w Company of Heroes. Wychodziły dodatki. Pierwszy był świetny do jedynki, dodawał klasę, całą nację. Mogliśmy jako Brytyjczycy grać, jako Niemcy pancerniaki. Później kolejny dodatek już taki dobry nie był. Tales of Valor się nazywał, Syfem będąc był. No i wtedy skończyła się moja przygoda z Company of Heroes. Mijają lata. Wychodzi Company of Heroes 2, front wschodni, jakby mało jakby kultywowana, mało chwalona część historii, jeżeli chodzi o II wojnę światową, mimo że Rosjanie spowodowali chyba na przestrzeni całej wojny 80% wszystkich strat Niemców. Niemniej, wychodzi Company of Heroes 2, które ma tak skrajne recenzje, jak sam powiedziałeś, tyle szlamu od graczy, jednocześnie tak pochlebne recenzje, coś musi być na rzeczy, pomyślałem. Więc właśnie do mojego znajomego, który... właśnie towarzyszył mi przy tych wszystkich bataliach Company of Heroes przez tyle godzin, po prostu setki godzin, które my spędziliśmy, zakupił sobie drugą część i na spokojnie zaczęliśmy analizować, jak to wszystko wygląda. On już spędził parę, chyba 30 godzin na razie w świecie gry.
Parę.
No w realiach takiej gry, gdzie musisz się nauczyć każdej jednostki, taktyk, reagować na ludzi, to jest naprawdę nic. Więc analizowaliśmy to wszystko, jak wygląda, i na pierwszy rzut oka jest bardzo źle. Ogólnie gra po pierwsze nie wygląda. Po drugie, gra ma mnóstwo błędów, gliczy, głupie AI czasem naszych ludzi. Odrzuca takimi głupimi rzeczami, jak na przykład szpetne menu, jakieś do odblokowania achievementy. Tam zbuduj 500 metrów drutu kolczastego, żeby coś odblokować. I to jest po prostu, aha.
Ale to odblokowuje coś w grze, tak?
Tak, bo masz takie biuletyny propagandowe, tak? Na każdą... Zawsze mieliśmy w Company Heroes tak, że mieliśmy trzy główne jakby to wytłumaczyć, klasy, tak? Wybieraliśmy sobie na przykład spadochroniarzy, albo rangersów, albo czołgistów. To teraz mamy jakby doktryny radzieckie. Znaczy, mówimy właśnie o graniu po stronie Rosjan. To teraz mamy tych klas, nazwijmy łącznie 5, plus możemy wybrać zawsze 3 biuletyny. I te biuletyny to na przykład jest, nie wiem, szturmani mają 3% więcej życia. Moździerze zadają 6% więcej obrażeń. I musimy odblokowywać takie różne pierdoły w grze, które niczemu nie służą i są tylko po to, żeby sztucznie grindować i wydłużać czas gry. Kolejna głupia rzecz. Mamy tylko i wyłącznie autodopasowywanie. Nie możemy sobie wybrać serwera, gdzie jest dobry ping. Nie możemy sobie wybrać serwera, gdzie jest nasza ulubiona mapa. Nie możemy zobaczyć, oto jest ten koleś, który miał ileś tam przegranych walk i nie chce z nim walczyć. Bo na przykład w pierwszym Company of Heroes można było sprawdzić statystyki ludzi, z którymi byliśmy w poczekalni. Nie można głosować o zmianie stron, po której stronie mapy chcemy zaczynać. Ogólnie mamy tak, chcę grać, okej. I gra nas po prostu gdzieś tam wyrzuca. Co jest naprawdę dziwne. Dobrze tylko, że możemy wybrać w ilu graczy chcemy grać, tak? Bo mamy jak zwykle 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, te. Więc zaczęło się źle. Jakby pierwsze minuty też nie wyglądały najlepiej, bo wydaje się, że możliwości jest mniej. Nie ma takich jakby szczególnie wybitnych jednostek, bo kiedy graliśmy kiedyś, to różnica pomiędzy spadochroniarzami czy rangersami była ogromna, kiedy graliśmy. Jak jeszcze na przykład ktoś grał Amerykanami po jednej stronie, a pomagał mu Brytyjczyk, to można było zrobić naprawdę niesamowite kombinacje. A teraz na przykład zdolność to jest przez 30 sekund żołnierze pod ostrzałem mogą biec. Albo przez 30 najbliższych sekund wrogowie się boją i się wycofują, coś takiego. Takie, nazwijmy, mało mające jakieś wielkie przełożenie też na realizm zdolności. Więc, powiedziawszy to wszystko, kurde, ile ta gra sprawia przyjemności. Ponieważ jeżeli chodzi o zbalansowanie jednostek, to ono prawie nie istnieje. Mamy jednostki niektóre, które są bezużyteczne i jak zwykle mamy walki inżynierów, którzy potrzebują 20 minut, żeby się nawzajem zabić. Z drugiej strony mamy przekokrzone czołgi, które wszystko niszczą jednym strzałem. Mamy mapy, gdzie wystarczy przejąć w jednym miejscu punkt strategiczny, żeby odciąć wroga od dostaw paliwa, a teraz wszystko jest o wiele, wiele droższe niż wcześniej. Ale z powodu nieznanego nauce... Takie małe zmiany, cena tego czołgu, szybkość, jaką się robi ta jednostka, fakt, że ona wychodzi spoza mapy, a nie z baraku, to, że tutaj ten punkt dodaje ci nie tylko amunicji, ale też trochę paliwa, to, że ten punkt jest ważniejszy od innego, to wszystko pomału zaczyna sprawiać, że ta gra jest naprawdę przyjemniejsza do grania niż jedynka, przynajmniej na tym etapie, jak jest teraz. Co więcej, w końcu jest możliwe, na przykład odbicie się od dna, bo kiedyś było tak, że jak ktoś już zaczął nas cisnąć, to już był koniec. Nie mogliśmy zająć punktów, mogliśmy wzywać jednostki za mapę, on mógł nas tam odciąć w tym miejscu, już był koniec. Jeżeli ktoś zdobył przewagę, a właśnie jak mówię, pod koniec gry to już bywało tak, że o rezultacie bitwy decydowało na przykład pierwsze tam 16 ruchów. Także nawet ludzie liczyli, w ilu ruchach trzeba zrobić i zbudować jakieś tam budynki, no trochę jak StarCraft, tak? Żeby mieć jakieś szanse. Tak teraz można się odbić. Są jednostki rzeczywiście przekokszone, ale bardzo drogie. W końcu opłaca się robić czołgi średniego poziomu, bo kiedyś było tak, że opłacało się cisnąć cały czas w piechotę i czekać od razu, więc Niemcy mieli piechota, 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 tygrys, piechota, 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 pantera, tak? Tak teraz pomału się opłaca rozbudowywać swoje drzewko. Koleś może będzie miał transportery, to może zrobię najlżejsze działo. Koleś zaraz może mieć jakieś lepsze dzieło piechoty, to może zrobię ciężki KM. Także pomału zaczynasz jakby rozbudowywać to swoją armię, zamiast po prostu spamować tą piechotę, czekając na punkciki, tak, które ci pozwolą kupić najlepszy czołg w grze, na który nie ma bata. Więc to są takie małe zmiany. Kiedy w te małe zmiany wprowadzasz zupełnie nową mechaniką, którą jest zamarzanie twoich ludzi na mrozie, to w grze multiplayer 3 na 3, kiedy na przykład cała ofensywa niemiecka może być zatrzymana przez to, że nagle uderzyła śnieżyca, to jest coś naprawdę niesamowitego. I właśnie ten moment, kiedy masz przygotowany atak, już myślisz, dobra, tu zrobię flankę, tu zrobię kontrę, nadchodzi śnieżyca, a ty musisz myśleć tak, czy mój czołg się nie zgubi tutaj na jeziorze i nie wpadnie przez staflę na dno? Czy ja zdążę rozbudować tutaj ognisko, żeby moje załogi moździerza się mogły ogrzać? Czy zmieści mi się dość piechoty w tym budynku, żeby nie zamarznie mi tutaj przy tej nawałnicy? Jest tyle właśnie takich małych rzeczy, które sprawiają, że po prostu się przyjemnie w to gra, że ja widzę te błędy, ja widzę te głupoty, to jak wspomniałem, głupie AI, tę okropną grafikę w porównaniu do tego, co jedynka potrafiła osiągnąć, a to jak chodzi dwójka. Beznadziejny system wybierania serwerów, mapy, które są właściwie kwadratami, gdzie się tak naprawdę nic nie dzieje, tylko czasem jest jakaś rzeczka, w którą możesz sobie wpaść. To mimo to sama przyjemność z grania jest o wiele, wiele większa niż w jedynce. I to, że te klasy tak bardzo się od siebie nie różnią, to tylko wymaga, że ludzie jeszcze bardziej dopracowują, zaczynają się doszukiwać, które jednostki, które właściwości tak naprawdę są ważne. I mimo, że kolega gra tylko 30 godzin, to już teraz zaczyna właśnie znajdować jakieś swoje patenty, jakieś rozwiązania. Ale to też nie takie uber win, bo zawsze się może znaleźć jakiś ogarnięty niemiecki gracz, który przewidzi, co ten robi. I właśnie można tutaj robić kontry, można flankować, można robić rzeczy, których wcześniej nie mogliśmy robić, no bo brakowało ci punktów do czegoś tam. Tutaj tak nie ma. Tutaj jeżeli masz jakiś dobry pomysł i rozumiesz, jak działają jednostki, to naprawdę możesz je wykorzystać. Ja się oczywiście boję, że Relik znowu się ugnie przed graczami, tak jak było to właśnie w poprzednich częściach, że zaczną wprowadzać kolejne ulepszenia i na przykład sprawią, że o, sorry, ten czołg był za mocny, no to on nie będzie miał teraz działa. Albo o, faktycznie, ta piechota była zbyt silna, a to sprawmy, że jest dwa razy droższa. Więc boję się o kolejne aktualizacje, ale na chwilę obecną naprawdę to jest silna gra. Nie powiem, że jest bardzo dobra, bo nie jest, ale sprawia przyjemność grania. Ale też trzeba wspomnieć o na przykład bolesnych politykach Relik, czyli na przykład zapłać $2 za nową teksturę dla Tygrysa. Płacąc $6 odblokujesz doktrynę, na którą musiałbyś grindować przez 40 godzin. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są te naprawdę polityki, które sprawiają, że ja nie mogę na przykład polecić tej gry. Nie mogę powiedzieć, hej, to jest, jeżeli lubisz strategię, to jest gra dla ciebie, bo to tak naprawdę nie jest strategia. Company of Heroes jest taki dziwny twór. To trzeba po prostu zagrać i sprawdzić, czy nam pasuje granie, gdzie po prostu czołgi się czasem w siebie wbijają, piechota biega wokół nich, a my patrzymy, kto szybciej straci pasek życia, tak? No i przez to też to nie jest gra ludzi lubiących historię, tak? Bo historycznie tutaj nie ma nic wspólnego z prawdą tak naprawdę. Te jednostki, ich użycie, właściwości. Ale...
No ale bladałkę, ale cały czas mówisz o tym, jak ty to widzisz, a pytanie też ode mnie było takie, za co ludzie tak naprawdę gnoją
za
tę
Rosjan.
Grę?
Za Rosjan. Ogólnie z tego co wiem i tego co widziałem, kampania rosyjska niemal w każdej pokazówce pokazuje dzielnych Sowietów jako najgorsze ścierwo, które kiedykolwiek po ziemi stąpało. Niemal każda pokazówka pokazuje jakieś naprawdę okropne zbrodnie wojenne, których oni się dopuszczali. Ja na przykład nie mówię, że nie było tak czy tak, bo nie wiem, nie było mnie tam. Wiadomo, jak jest historią i kto ją pisze. Jednak...
Ale chwila, bo tam się gra Rosjanami tą fabułę główną.
Jest zarówno
gry,
rosyjska, jak i niemiecka. Gdzie Niemcy są oczywiście dzielni, szlachetni i rycerscy, a Rosjanie są źli, palą domy ze swoimi ludźmi w środku i wysadzają mosty, zanim ich piechota się zdąży wycofać. Co ja też... Ja wiem, że to też jest strategia. Jest coś takiego jak chłodna, Cold Calculus of War, jak mawiał Garus w Mass Effectie. Bardzo piękne przebicie, gratuluję sam sobie. Ale ja wiem, że takie rzeczy też się zdarzały, a to, że Relic miało odwagę czy nieodwagę to pokazać, może przesadzili, może zbyt wiele tego jest, może jestem przesyt, może powinien to jakoś zrównoważyć. Nie wiem, fakt jest taki, że to, jak oni opowiedzieli historię, i sprawiło, że tysiące graczy zaczęło pisać naprawdę negatywne komentarze, zaczęli niesamowicie zaniżać ocenę tej gry. Ja też wśród tych negatywnych komentarzy widzę ludzi, którzy po prostu nie mogą zdzierżyć tego autowyszukiwania serwerów, którzy nie mogą zdzierżyć tego, jak niektóre klasy są przesadzone, a inne jakie są za słabe. Ja wiem, że ludziom przeszkadza to, że i mi też oczywiście, to, że można sobie kupić zdolność za prawdziwe pieniądze i tak dalej. Bo to jest oczywiście jak najbardziej godne potępienia, ale czy to znaczy, że to jest całkiem gra na 0 na 10, tak jak wszyscy jej teraz wystawiają? Broń Boże nie, bo wszystko tak naprawdę się sprowadza do tego, czy płacąc tą cenę, która nie jest mała, będziesz miał przyjemność z grania na multi. Ja jako osoba, która spędziła z jedynką bardzo wiele czasu, która widziała też jej wszystkie wady, jak i ceniła jej zalety, stwierdzam, że tak, można mieć naprawdę dużo zabawy grając z Companion Heroes 2, ale, i to jest właśnie mnóstwo ale, pytanie, ile samemu można zdzierżyć z tego syfu, który wymieniłem, żeby sobie tą przyjemność samemu znaleźć.
Czyli ostatecznie wychodzi na to, że gra ci się podoba, ale nie możesz jej polecić.
Nie, broń Boże, nie można polecić, bo to jest tak dziwny twór, który ma tyle błędów, że trzeba zobaczyć, tak?
I ja pamiętam, że był przez długi czas był dostęp do darmowej bety przed wyjściem gry,
która
więc wydaje mi się.
O Boże.
No właśnie, i dlatego już stamtąd zapamiętałem, że zaczęły się pojawiać negatywne komentarze odnośnie tej gry. Myślałem, że to jest jednak podłoże gameplayowe, a ty jednak mówisz mi, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o fabułę i przedstawienie Rosjan.
Znaczy nie mówię, że tylko, bo mówię, wśród tych komentarzy zero na też są ludzie, którym po prostu tak przeszkadzają te rzeczy, że oni uważają, że to jest zdrada, zgroza, cierpienie i tak dalej. Więc jest to na pewno gra kontrowersyjna, nie tylko przez swoją fabułę, ale też i dziwne decyzje gameplayowe, jak i właśnie te integracja, w ogóle mamy w głównym menu jest kanał Twitcha, tak? Odpalasz grę i ona się pyta, czy już chcesz nadawać na Twitchu? Ja mówię nie!
Oh boy.
Są po prostu takie rzeczy. Znaczy, może ja bym inaczej mówił, gdybym ja zapłacił za tę grę. Bo pierwsze opinie właśnie, kiedy mój znajomy zapłacił, on rzadko kupuje gry. Bo on prawie w ogóle nie gra, ale jak już gra, to naprawdę ostro, więc kiedy odpalił Company of Heroes, on był przerażony, że jaki ja syf kupiłem, bo gra też nie jest tania. Kupiłem syf, Boże, to się nie da, jakie klasy okropne, nic nowego, szpetna grafika, ale się przełamał, tak? Znalazł ten dziwny złoty środek.
Słuchaj, zapłaciłem już za to, więc teraz muszę z tego coś wyciągnąć.
Nie, to jest
tak?
Na zasadzie, nie dam się od razu zarazić, może jest drugie dno i faktycznie znaleźliśmy to drugie dno. I mogłem od razu wskoczyć też dzięki jego radom i zobaczyć, że faktycznie Relic może zbłądziło, ale dalej wie co robi, jeżeli to ma sens to zdanie, bo po prostu jest dalej frajda i jak już powiedzieliśmy parę razy, nie można tego polecić, bo to nie jest w pełni udana gra. Ja bym jej dał, chociaż nie wiem, tyle odcinków nam się udało przejść bez oceniania gier.
Tak. Dobry moment. Dawaj, no powiedz ile, powiedz to 6, powiedz.
Ja bym powiedział, dla osób, które spędziły tyle czasu z jedynką co ja, silne 6, słabe 7, 7, powiem 7, 6 łamane na 7 na 10.
A to wiesz, że 7 to jest jeszcze jako tako, bo jakbyś dał 6, to ta gra
tak,
już niczego nie nadaje.
Tak, to nie nadaje.
7 to tak... A jak będzie kiedyś przecenie, to można kupić, nie?
Ale właśnie, to jest dobre podejście. Jeżeli będzie kiedyś przecenie, to można kupić, olać zupełnie kampanię, bo kto chce grać w RTS-ach, gdzie ci mówią, tu ustaw czołg, tak? Więc jeżeli chodzi o samą wartość multiplayer, jeżeli stanieje, chociaż wątpię, to można sprawdzić. O. Gamescom przybywa. Bizona zupełnie nie interesuje. Ja mówię, o zobacz, gdzie się zaczyna, wow, super, będziemy śledzić, gadać nasze oczekiwania. Bizon mówi, ja nie mam oczekiwań.
A ja tak mówię... Nie, bo ja ci powiem...
Ale hej, słuchaj. Ale, nie, ja ci powiem, co ty mówisz.
No,
ja ci powiem, co ty mówisz. A Bizon na to, ej, ja potrzebuję Gamescom, a? A ja, jak to? Bizon takie ważne wydarzenie. Mówi, a ja powiedziałem. Ja mówię, Bizon, no co ty naprawdę tak uważasz? Mówi, no. Więc, Bizon, dlaczego tak powiedziałeś?
Jest prosta rzecz, wiesz, i ja się tak łapię się na tym, że od jakiegoś czasu cały czas myślę bardzo taki, bardzo przyziemny sposób o grach. I nie wiem skąd mi się to wzięło, ale nawet patrząc na E3 ostatnie, popatrzyłem na wszystkie gry, które wyszły, na te wszystkie nowogeneracyjne grafiki, rozwiązania i tak dalej. I powiedziałem sobie, cholera jasna, i tak z tego wszystkiego to najbardziej czekam na Hotline Miami 2. Naprawdę, bo to była gra, która dała mi ogrom przyjemności, która, wiesz, wkręciła mnie w stukanie, nawet ubijanie głupich punktów, żeby dostać ranking A+, więc to jest coś, co mi się podoba i w co ja chcę grać. A kiedy myślę o grach, które mają wychodzić w najbliższej przyszłości i które mogą się pojawić na Gamescomie, to z tych gier, które mnie ciekawią, to może jest Batman, a tak to jakoś jest, to jest jakieś takie rozmyte dla mnie, wiesz, ja z tego powodu bardzo często łapię się na tym, że ja nie wiem, o czym w podcaście tak naprawdę mam mówić, bo mało co mnie fascynuje. I tak jak mówię o tym Gamescomie czy o tym E3, to bardziej mnie nakręca to, jaka będzie sytuacja, jeżeli chodzi o konsolę i to, czy będzie nam powiedziane coś nowego a propos Xboxa, może wyciągną jakąś nową politykę. Bardziej chcę dyskutować na takie tematy, niż na tematy związane z grami, które po prostu, wiesz, mają coraz ładniejszą grafikę, ale poza tym to jakoś te nowe rozwiązania, integracja z tabletami, Facebookami i tak dalej, jakoś to do mnie nie przemawia.
Znaczy, nie mogę się nie zgodzić z tym, co mówisz, ale bo sam na przykład mnie dziwi, na przykład, że ja ciągle potrafię wspominać Blood Dragon czy nowy Call of Juarez, a właśnie takie gry, nie wiem, nazwijmy wielkobudżetowe, przychodzą i odchodzą. Niemniej są gry, na które ja czekam, bo na przykład dla mnie Gamescom to jest Wiedźmin i wszystko, co oni tam pokażą, ja po prostu spiję i będę to po prostu zlizywał ze smakiem, bo po prostu się nie mogę doczekać, żeby to zobaczyć. Bardzo chcę zobaczyć, jak wygląda DayZ Standalone, które ma być zaprezentowane teraz już z gameplayem tam na 12 komputerach grane, bo ogólnie to, co robi Rocket, to jest niesamowita robota, szanuję go w kosmos, wiem, że robota mu się przyciąga, ale kurde, DayZ to jest taki projekt, to jest tak wyjątkowy świat, jednocześnie w tak znany nam, tak? No bo zombie FPP, więc czekam na bardzo silnie na...
Już nawet było dzisiaj zombie w FPP.
Ale można przyłączyć na TPP i wszystko wtedy się jakoś równoważy. I w sumie, ja wiem, że to zawsze mi słabo, bo my jesteśmy tacy edgy i nie dajemy się podnieść hype'owi, ale jestem ciekaw, czy coś pokażą ciekawego z Battlefielda 4, bo ile kampania mnie jak zwykle nie obchodzi, tak? Chciałbym zobaczyć jakieś multi, które nie jest za bardzo ustawione, może już pozwolą dziennikarzom położyć łapy i nagrać z tego materiał.
Znaczy, wiesz, ogólnie patrząc na taki line-up tego, co możemy zobaczyć, to wydaje mi się, że teraz jak rozmawiamy, to chyba trwa konferencja EA,
tak, teraz
jeżeli się
EA.
Nie mylę. I na takiej konferencji EA ja na przykład nie widzę nic dla siebie. Ja nie widzę żadnej z tych gier sportowych, nie przemawia do mnie Battlefield, nawet nie chciało mi się poświęcić 5 euro do tego bundla ostatniego od EA, żeby mieć Battlefielda, bo zwyczajnie wiem, że nie grałbym w to po sieci, bo nie jestem takim graczem.
What?
Spłoc tym bardziej mnie nie rusza. I nie wiem, Ubisoft pokaże nam Assassin's Creed, może pokaże coś nowego z Division, ale liczę na to, że będzie tym bardziej coraz więcej trailerów CGI, a raczej niezbyt dużo gameplayu. Wiesz, po prostu opada mi cały entuzjazm związany z oczekiwaniem na tego typu wydarzenia. I ciekawi mnie właśnie, tak jak powiedziałem, co z wojną konsol. Bo wszyscy dobrze wiemy, jaki był backlash po E3, co się stało z Xboxem i te wszystkie oficjalne i nieoficjalne rzeczy, które się pojawiały odnośnie tego, że jednak się zmieniła polityka, jednak nie trzeba tego internetu, jednak okazuje się, że wszystko można odkręcić i zrobić inaczej, chociaż wszyscy się zarzekali, że to jest tak wbudowane w konsolę i tak z nią zintegrowane, że już nic nie
ale nawet teraz poszło w drugą stronę, bo był ostatnio wywiad z jakimś tym chief inżynierem i się zapytali, a co jeżeli mi się zepsuje Kinect? Na co koleś powiedział, no w grach, które obsługują Kinecta, nie będziesz go używał, ale tak to będzie działała konsola. Więc pytanie to, czemu jest w każdym pudełku, tak? Znaczy odpowiedź jest prosta, money. Ale po prostu myślę, że ktoś go nie przygotował na to pytanie, bo z PR-owego punktu widzenia, gdyby więcej dziennikarzy to rozgrzebało, że tak naprawdę możliwe, że będzie zupełnie bezużyteczny Kinect, to ha, ha, ha.
Ale wiesz, dla nich to byłby dobry krok zupełnie odłączyć się teraz od Kinecta.
Zwłaszcza,
bo
mogliby rzucić tą samą cenę co PlayStation 4 i wrócić
albo
do gry.
Albo nawet troszkę niższą,
znaczy,
wiesz.
Słyszałem, że Kinect to jest połowa ceny nowego Xboxa, jeżeli chodzi o koszty wyprodukowania. Więc...
No i to by była karta przetargowa tak naprawdę do Microsoftu, gdyby oni, wiesz, to jest wręcz marzenie dla wszystkich, gdyby oni powiedzieli nagle na Gamescomie, słuchajcie, wcale nie bandlujemy z każdym Xboxem Kinecta, więc możecie go kupić w cenie 400 dolców,
ale
nie?
Znamy wszechświat, tak? A tym bardziej znam Polskę, więc ja już widzę po prostu ludzi na Allegro, którzy będą sprzedawać od razu po prostu Xboxy bez, tak? Będą kupować i jakieś na tym jakieś interesy robić, tak? Szemrane, tak? Żeby sprzedawać bez Kinectu.
Pamiętaj, że ten nowy Kinect podobno gdzieś tam w założeniach ma w przyszłości współpracować z PC-tami też, więc może Kinect okaże się rzeczą, która będzie do kupienia gdzieś tam i ludzie będą ją sprzedawać po to, żeby na przykład zintegrować ją ze swoim komputerem, a niekoniecznie z konsolą i wiesz, tworzyć, nie wiem, połącz Kinecta z Oculusem, z tym kontrolerem bezprzewodowym Razera i z czymś jeszcze i stwórz grę, która symuluje nie wiem co.
Ale właśnie to, co powiedziałeś, że teraz nie za bardzo wiadomo, czego wyczekiwać. Tak wypomniałem właśnie te gry, które ja teraz wymieniłem. Pewnie zapomniałem o jakiejś. Znaczy na pewno chciałbym zobaczyć coś więcej o tej grze. Jak się nazywa ta gra od schodzenia do tej jaskini, które chyba Capcom robiło, czy Konami, Capcom.
Wiem, oni wypuścili ostatnio jakiś chyba jeden trailer, który trwał pół minuty i miał takie małe glimpse tylko grafiki, ale nie wiem, czy oni mają zamiar pokazać coś więcej na Gamescomie,
znaczy,
czy nie.
Bo to jest powiedzmy bardzo europejska impreza, tak? Ale co nie znaczy, że na przykład właśnie na prezentacji Sony tego nie pokażą. Mhm. Niemniej.
Nie, ja pamiętam, że Gamescom, to nie jest tak, że Gamescom jest traktowany jak takie gorsze dziecko, jeżeli chodzi o targi gier, bo wielokrotnie dostawaliśmy na Gamescomie naprawdę bardzo dobre trailery i pamiętam, że było wielkie oczekiwanie zawsze kiedyś związane z Metal Gearami, kiedy wychodziły nowe trailery, to Metal Geary na Gamescomie zawsze dostawały też swój jakiś tam ekskluzywny trailer.
Wiesz, więc... jak jestem teraz w stanie ducha, jeżeli chodzi o Metal Geary, po prostu tak się nie mogę doczekać Phantom Pain, że nie spodziewałem, że jeszcze może tak silnie wrócić miłość do serii, a nawet silniejsza, przez to, że teraz już wszystko kumam, nazwijmy, o ile można.
Ale wiesz, że gdyby oni pokazali gameplay z Metal Geara 5 na Gamescomie, to rzeczywiście, to okej, teraz jestem podekscytowany.
Ale na przykład spojrzałem sobie na listę gier, które mają wyjść w dniu premiery Xbox One, tak? Mm-hmm. Assassin's Creed nie obchodzi mnie, no Battlefield 4, ale to na plejkę. Ghosts nie obchodzi. Dead Rising, wyzywaj telefonem artylerię. Co Forza? No Forza jest spoko. Killer Instinct okazał się syfem, który został w ogóle wyśmiany i wygwizdany na Evo. W sumie z tej całej listy, no jest oczywiście Ryż z Syndrzym.
Ryż, nie zapomnij o Ryżu, wciskaj X, wciskaj trójkąt, żeby obciąć głowę.
Watch Dogs wychodzi na wszystko teraz, więc nie wiem, czemu miałbym kupić Xboxa dlatego. Zoo Tycoon jest najbardziej emocjonującym tytułem, jaki widzę na Xbox One. Naprawdę, to jest gra, przy której zrobiłem... I później sobie
ale wiesz, wiesz czego ja się boję? Że Zoo Tycoon będzie na przykład wymagało od ciebie, żebyś ty głaskał zwierzęta Kinectem.
No ale jeżeli zobaczymy na przykład na to, co zrobiło EA z tym, z SimCity, to ja bym podejrzewał podobny kierunek z Utajką, wiesz, dopłać $3, żeby mieć większy wybieg dla lwów, bo inaczej umrą. Więc...
Ale właśnie to... I to jest kolejny element, którego ja się boję, bo o tym się zazwyczaj nie mówi na targach. Mówią nam, że no, wychodzi nowa gra, bla, bla, bla. Później po premierze właśnie okazują się takie kwiatki, że gra jest obcinana z większości kontentu, albo tak jak Capcom, wycina połowę gry, zostawia ją na płycie tylko po to, żeby później kodem odblokować zawartość.
Cały czas jechani za tą politykę, oni sobie nic tego nie robią.
Tak, cały czas to wrzucają do kolejnych gier.
Czemu my krytykujemy obecny japoński biznes growy? No właśnie dlatego, bo w ogóle się nie orientują, co się dzieje.
Teraz schodzisz na tematy Phila Fisha?
Phila Fish, no, ale właśnie, a propos, to widzisz kolejny żart, który zapomniałem powiedzieć. Mam nadzieję, że przy produkcji tego Infinity nikt nie powie temu twórcowi Thomasu Solon, że no, wiesz co, jesteś hipsterem, on się nie popłaczy i nie rzuci projektu w cholerę.
Ale mówiłeś o Volume teraz.
Oczywiście, że tak, no o czym.
Nie, ale wiesz co, ja też to uwielbiam, to za każdym razem, kiedy mówimy o różnych grach, tak samo ja ostatnio powiedziałem Demon Souls zamiast Dark Souls. Ja mam zawsze taką wewnętrzną bitwę, kiedy przychodzi powiedzieć tytuł tej gry, zawsze się zastanawiam, która to wyszła na peceta. Jakoś to jest takie, wiesz, dla mnie cholera jasna, zbyt podobne są te tytuły, tak samo z tymi Dead Islandami, Dead Rising i tak dalej.
W ogóle właśnie dla mnie teraz cała ta nowa generacja... To o ile mi na przykład, no ja chcę mieć PlayStation dla mienia, tak, bo już jestem fanboyem Sony i nie ukrywam tego, ale nie widzę powodu, dla którego miałbym kupić, bo nawet Metal Gear wychodzi, po pierwsze nie w tym roku jeszcze, znaczy na pewno nie będzie teraz dostępny szybko, przynajmniej tak mi się wydaje, że nie będzie szybko dostępny.
No raczej nie.
Jakiś tam analityk się wypowiedział, że z tego co on wie, to integracja właśnie teraz nowych pomysłów jakoś do wersji Next Gen może przedłużyć czas premiery tej wersji Next Genowej przynajmniej do 2015 roku.
Ale to też jest zastanawiające, na której wersji oni się mimo wszystko koncentrują teraz?
Znaczy ja wątpię, że oni wydadzą najpierw wersję na starego 7 czy 9-letniego klocka, a rok później wyjdzie, więc pewnie wypuszczymy jednocześnie.
No trochę to by było głupie rozwiązanie, ale zastanawiam się, do czego oni się tak naprawdę teraz przykładają, bo...
Integracja tabletów.
Nie, ale szczerze, bo tak patrz, jeżeli oni przykładają się do wersji starogeneracyjnej, to będziemy mieć ostatecznie produkt starogeneracyjny, który potem zostaje przeniesiony na coś nowszego.
Znaczy akurat jednego nie można odjąć Kojima Productions, to jest to, że jeżeli chodzi o poziom techniczny, to ich gry to zawsze są perły. Mm-hmm. I wyciska, znaczy pod warunkiem, że są pełnobudżetowe, nie mówimy o Portable Ops, ale one zawsze, nieważne na jakim sprzęcie się znajdują, to wyciskają z niego wszystkie soki, więc...
I to jest też ciekawe, że im się udaje nawet wiele lat wcześniej, tak jak to często powtarzamy, że Metal Gear Solid 4 nadal wygląda bardzo dobrze na PlayStation 3 i jest jedną z ładniejszych gier, a wyszedł lata świetne temu, więc ja też liczę na to.
Jaki jest powód, żeby teraz wejść na nową generację, jeżeli nie siedzisz w tym wszystkim social... media, sharing, edycji. No po prostu jeszcze nie widzę i właśnie chciałbym, żeby mnie Gamescom zaskoczyło pokazując grę, która na bank, na stówę nie ma opcji, żeby była jeszcze na starą generację, że chłopie, musisz to mieć, ale potrzebujesz do tego nowej generacji. Ja czekam właśnie na taką grę, która mnie po prostu zerwie z fotela, która mnie pochłonie, która mnie naprawdę... Ja wiem, że już nie chodzi o grafikę, ale właśnie wielkość świata, fizyka, efekty, filtry graficzne.
Wiesz, kiedy ja myślę o grze, która mogłaby robić taką rewolucję i mogłaby kandydować
Zumba.
Do bycia która mogłaby kandydować do bycia pierwszą grą taką typowo next gen, która wyciska ostatnie soki, która wprowadza nowości, która wykorzystuje w pełni silnik fizyczny i tak dalej, gra, przy której powiedzielibyśmy okej, to jest coś, czego nie podołałyby poprzednie konsole i jeżeli chcę to grać na komputerze, to muszę go zmienić. To jest jedna taka gra i to jest gra, która nigdy nie wyjdzie. To jest Half-Life 3.
Tak ładnie budowałeś to zdanie. Jednak...
Nie, tak mi się wydaje, że znaczy, ja nie, ludzie się boją,
nie odejmując silnikowi Source, to ja nie myślę, żeby Valve kiedykolwiek się skupiało właśnie na takich aspektach, powiedzmy, urwę ci mordę tym, jak to będzie wyglądało i chodziło. I tak.
Ale Half-Life 2 urywał mordę.
Nie, wyglądał słabo w porównaniu do Crysisa, który wyszedł w tym samym czasie.
Urywał mordę tak czy tak, naprawdę. A Crysis swoim... Okej, okay, no dobra. Crysis w swoim czasie był nie do przeskoczenia, tak? Nie było chyba komputera, który wtedy obsługiwał w ogóle Crysisa na wysokich. Ale widzisz, odchodzimy od tematu. Co chciałem powiedzieć, to jest to, że mi się wydaje, że oni się boją trochę wprowadzać do gier nawet nowogeneracyjnych rozwiązań, które by tworzyły coś zupełnie nowego. Bo wiem, że Media Molecule robi teraz grę, która podobno nie byłaby do zrobienia na innych konsolach. Czyli oni, nie wiem, czy to pamiętasz z E3.
Tak, to rysowanie 3D. Tak?
Wykorzystanie Move'a możesz robić, znaczy rysowanie, to jest modelowanie w pełni w 3D. Nie wiem, jak to będzie wykorzystane, ale to jest właśnie coś, co ja mógłbym nazwać nową generacją.
A czy potrzebujesz armii, czy potrzebujesz nowej generacji, żeby stworzyć armię kutasów? No.
Ale jeszcze nie wiadomo, co Media Molecule tak do końca z tym zrobi, bo wiesz, tam niby możemy wprowadzać animacje w to wszystko i tak dalej, więc to jest rozwiązanie nowogeneracyjne, które czemuś służy, a gra nowogeneracyjna, którą niby w założeniach miało być Watch Dogs, które z każdym pokazem wygląda coraz gorzej i coraz normalniej tak naprawdę i bardziej przypomina Assassin's Creed. Tak, no bardziej przypomina Assassin's Creed w naszych dzisiejszych albo trochę bardziej futurystycznych czasach. Ja się cały czas zastanawiam, gdzie jest ten next gen, bo ostatecznie Watch Dogs też wychodzi na stare konsole i właśnie myślę, jak długo będą robione właśnie takie praktyki. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym Dying Light. Mimo wszystko wrzucają to na starsze konsole.
Ale rozmawialiśmy przed podcastem o Phantom Pain właśnie, że...
Tak, i to ogranicza w pewnym stopniu to, do jakiego, jak możesz rozwinąć tą grę, bo ona musi i na tej konsoli, i na tej konsoli być no, ostatecznie podobna, żeby chociaż komuś chciało się kupować tą wersję na starą generację. Bo to też nie jest tak, jak było na przykład z Force Unleashed, gdzie zupełnie inna firma robiła na PlayStation 3, a zupełnie inna firma robiła wersję na PlayStation 2, która swoją drogą ssała pałkę. ogólnie ta gra ssała pałkę. Więc, więc tutaj jedna firma robi grę. Jedna firma robi grę, która wychodzi na nową i na starą generację konsol. No to po co mi ta nowa?
Mhm. I właśnie nie ma gry, której bym nie... Znaczy ja pewnie w ramach, nie wiem, przekory czy dla zasady, jak wyjdzie Phantom Pain, to będę go chciał na PlayStation 4, tak? Ale to jest wyłącznie ze względu na fanboizm, a nie jako racjonalną decyzję biznesową, tak? Umierającego z głodu studenta. Niemniej, właśnie jak pisaliśmy listę tematów, ja mówiłem, rzućmy Gamescom, bo i tak pewnie zejdziemy. Ty mówisz, no tak, zobaczymy, dokąd to popłynie. Popłynęliśmy w bardzo dziwne rejony właśnie egzystencjonalnej przyszłości generacyjnej, technologii, gier jako wszystkich.
Ale to jest powód, dla którego mnie ten Gamescom nie emocjonuje, bo ja wiem, że znowu zobaczę kolejny Assassin's Creed, zobaczę Watch Dogs, które wygląda jak Assassin's Creed już teraz. Zobaczę masę gier, która mnie raz, że nie interesuje.
Masę? Dwa... Boże, jeżeli pokażę tego Mass Effecta.
To jest, wiesz, to jest Ultimate Win. Ale odejmując Metal Geara, na którego czekam z tego względu, że to jest Metal Gear i emocjonuje mnie raz, że gameplay, dwa, że ta historia, którą on może opowiadać, to ja nie widzę tutaj perspektyw dla siebie i wolę poczekać na jakąś naprawdę rewolucyjną grę indie albo po prostu grę, która sprawi mi przyjemność tym, jak się w nią gra, a nie tym, że ma więcej poligonów, a tak naprawdę nadal ma te same rozwiązania, które ja widziałem w grach od ostatnich, ja wiem, 6-7 lat. Więc z tego względu mnie Gamescom nie emocjonuje. Być może to się zmieni, kiedy wyjdą jakieś nowe trailery, bo to zawsze tak jest, że mówię, nie będę się emocjonował, nie będę. A później pojawia się taki Metal Gear Solid 5 trailer na E3 i ja siedzę przed komputerem i ślinię się, oglądając go po 10 razy. Więc może się zmieni to, może zmieni się moje podejście, ale na tą chwilę powiem tylko tyle, że nie wiem, czego się spodziewać po tym Gamescomie i poczekam i może w przyszłym tygodniu się wypowiem lepiej.
Będzie mi zabawnie przeglądać wszystkie te wspaniałe trailery gier, które nam zerwą kapcie, i jednocześnie słuchać w tle tego podcastu, gdzie byliśmy tacy zblazowani, bo jestem właśnie ciekawy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się mile zaskoczymy.
Znaczy, wiesz, jeżeli oni pokażą rzeczywiście rozbudowany trailer z Wiedźmina, gameplay jakiś długi, nie wiem, dadzą graczom pada albo klawiaturę do rąk, to wiadomo, że w przyszłym podcaście będziemy odlatywać. Ale na dzień dzisiejszy podchodzimy jednak bardzo realistycznie do tego całego tematu i myślę, że takie zakończenie będzie lepsze.
Ryż.
Nowy gameplay z ryżu. Jeszcze więcej X-a, jeszcze więcej trójkąta. Przepraszam, bo to jest XY przecież, bo to jest exclusive. To jest exclusive dla Xboxa. Boże.
W ten oto sposób dotarliśmy do końca 150. odcinka DualShock Podcast. Nie było z nami Odina.
No nie.
Był z nami.
Ale Odin na pewno się pojawi w przyszłym tygodniu, jeżeli będzie się dobrze czuł i będzie na siłach i w ogóle obejrzy Gamescom. Bo ja też planuję obejrzeć Gamescom i planuję się nim emocjonować, bo teraz jestem zły na siebie, że aż tak krytycznie podszedłem.
A ja zamierzam się emocjonować, zamierzam robić notatki. Tak jak to robiłem na ostatnich konferencjach, co zresztą sprawia mi ogromną przyjemność.
A tak, notatek. Zaczynamy temat o Gamescomie. No ja mam tu notatki. Zawsze tak jest. Dlaczego ty potrzebujesz notatek do wszystkiego?
Bo nie ma pamięci.
To sobie dokup.
Aha. Niemniej, tak oto prywata, kończę ten odcinek. Zapraszamy na kolejny, ale oczywiście komentujcie i śledźcie inne materiały, które będziemy wrzucać na stronę. W tym momencie żegna się z wami Blady.
I żegna się z wami również Bizon.
No jo.
No, taki to był odcinek.
Był on taki.
150.
Kerbale gram, fajne są.
Tak?
Kupiłem sobie.
Ja gram w Crysisa, bo dostałem za pół darmo w bundlu.
Spoko, spoko. Wszystkie podcasty powinny takie być. Ej, wiesz co, grałem sobie, nie? No ja też. I co, no? Spoko,
no i ja, ale wiesz, ale to by było takie całkiem porywające, gdybyśmy właśnie tak sobie siadali. No. I tak po prostu mówili, że wiesz,
grałem. Czekaj, ci screena wyślę, nie? O, widziałeś?
Wiesz, bo jak ja na przykład gram w Crysisa teraz, nie? I ten. I on jest taki, ja bym się nie spodziewałem się, że będzie fajny, a teraz... A, nie, no powiem ci, że jak gram, to tak gram już 5 godzin i wydaje mi się, że jest fajny. I nie dziwię się, że kiedyś były wysokie oceny, bo fajny jest. I zastanawiam się też nad graniem w multi. Ale nie wiem, nie wiem czy zacznę, bo tam trzeba zakładać konto nowe, a ja mam taki problem, że jak zakładam nowe konto, to zawsze później zapominam do niego
hasło.
Może
powinieneś robić notatki.
A ty w co grasz?
Znaczy ja gram w ten, nie? W Kerbale cały czas. No i łazik sobie teraz zrobiłem. Łazik taki... Zrobiłem wcześniej fajny łazik, ale był za ciężki, się nie mieści do takiego pojemnika, w którym chcę go wysłać, to musiałem mu kołka, ten koła odczepić, nie? Teraz ma takie małe kółka, więc...
Ale to jak łazik bez kół, on...
Nie no, właśnie miał koła, a teraz ma kółka, bo są małe i sześć ich jest. Tak jest.
A ja tak myślę, jak nazywa się coś łazik, nie? No. To on nie powinien łazić.
A chciałem zrobić Metaro Giro, ale się nie da, za mało części jest, nie? Właśnie chciałem zrobić takiego skarabeusza, żeby schował nogi do góry, tak jak wiesz, by był mały, nie? I wtedy Kerbal by mógł tak miednicą go wepchnąć na pokład i później on by go mógł miednicą wypchnąć z tego pokładu. Ja bym...
pierwszy odcinek taki będzie cały, nie? Po prostu usiądziemy i tak no zrobiłem, no grałem, no.
Peace Walker tam gram sobie, nie? Teraz odblokowałem polowania dinozaury chujowe.
Bardzo związane jest to ogólnie z całym
uniwersum.
Ale w ogóle
scena, kiedy David Hayter mówi mową kotów, to jest coś, co musisz usłyszeć, nie? Bo masz po wszystkim, bo rozmawiasz z gadającym kotem, który cię na swojej magicznej łódce przeprawia na wyspę, jakąś tam Queltera Monstero. I Snake mówi: No! Talking cat! What is it? On miau. I masz napisy tam, nie? Że let's go to this magical place. About time! Wskakujesz, płyniesz i później rozmawiasz na taśmie z Chico, nie? I Chico: Oh, how could you understand his language? Oh, it's quite easy. It's part of the intelligence work. Say something in his language. Miau.
Ryjesz mi beret teraz.
Znajdź sobie, David Hayter...
Tego nie ma w grze. Powiedz mi, że tego nie ma
David
w grze.
David Hayter robi miau.
Japonia.
Big
Boss podróżujący łódką z gadającym kotem na wyspę, w której żyją smoki. Kurwa.